Dzisiaj chciałem powiedzieć słowo dla mężczyzn. Możecie zasłonić mi tam kotarkę, żeby... Nie, ale kobiety bardzo lubią słuchać słowa dla mężczyzn. Od zawsze. O tak, dzięki. Jeszcze bardziej, jeszcze troszeczkę, jeszcze widzę korytarz. Ponieważ chciałem powiedzieć dzisiaj słowo o... Słowo jest takie... Tytuł nawet zrobiłem sobie. Wartościowe, wartościowsze... Koszt. Wartościowe, wartościowsze koszt. Słowo dla mężczyzn. Wiecie... Chciałem powiedzieć o płaceniu ceny. W wyniku tego, że rozpoznajemy w czymś wartość. Jeżeli rozpoznajemy w czymś wartość, to będziemy płacić cenę. Nie płacimy ceny, bardzo enigmatycznie na razie to brzmi, ale nie płacimy ceny, ponieważ nie rozpoznajemy wartości. Jeżeli rozpoznajemy wartość, jesteśmy w stanie zapłacić cenę. W te wakacje człowiek, którym nie widziałem się kilka lat, ponad 10 lat, opowiedział mi świadectwo swojej walki z rakiem. Kilka lat temu zachorował, nikt nie wiedział, ja też nie wiedziałem. Opowiedział mi, jak przeszedł tę walkę z rakiem, która trwała około 2-3 lat. Ile wydał pieniędzy, jak to zmieniło jego rodzinę, jak to zmieniło jego finanse, jak to zmieniło jego zawód, jak to wywróciło wszystko do góry nogami, że był bliski śmierci i już żegnał się z tym światem. Ale podjął walkę i wygrał ją. Powiem wam, jak słuchałem tego, to miałem tylko jedną modlitwę w głowie, żeby mnie to nie spotkało. Dlaczego? Ponieważ koszt tej walki był ogromny. Finansowy, lekarze, nie mieszka w Polsce, nie leczył się w Polsce, to było w ogóle inaczej kosztowało. Na pewne rzeczy było ubezpieczenie, na pewne nie było. To był po prostu jeden wielki koszmar. Ale on podjął ten koszmar, chwycił go za rogi, jak byka za rogi i przez 2-3 lata szarpał się z tym z wielką determinacją. Jest ojcem trójki dzieci, małych dzieci. I wygrał tą bitwę. Ja kiedy tego słuchałem, powiedziałem, Boże, nigdy nie chcę takich rzeczy. Dlaczego? Nie dlatego, że nie lubię oglądać wygranej, ale dlatego, że rozumiem, jaki jest koszt bicia się o rzeczy najważniejsze. I on wygrał. Więc my, kochani, będziemy w stanie zapłacić bardzo wiele, jeżeli będziemy w czymś widzieli wartość. Czytam teraz taką śmieszną książkę biograficzną i nie powiem wam tytułu, bo ostatnio za dużo podaję tytułów książek i filmy opowiadam i stwierdziłem, że muszę się hamować, więc nie powiem wam, jaka książka jest, ale bardzo fajna rzecz jest. Handlarz tkaniną, który musi pojechać do innego miasta, odebrać dług u sprzedawców, on jest hurtownikiem, u swoich sprzedawców, którzy mają masę, miliony mu do oddania. I ten człowiek nie wie, jak to zrobić, wysyła zwiadowców tam, oni się dowiadują, że faktycznie ci handlarze świetnie prosperują i mają z czego oddać i nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego mu nie chcą oddać tego długu za tkaniny, które on im dał. Więc wpada na pomysł i ma rozmowę z synem i mówi, słuchaj, pojedziemy tam i nie odbierzemy im tych pieniędzy, zostawimy im ten dług, ale damy im nowy towar do sprzedaży i damy im nowy dług. I ten syn mówi, tato, jak to zrobimy? Jeżeli oni nie oddali nam tych starych pieniędzy za te tkaniny, które sprzedali, to jak oni będą w stanie zapłacić za nowe, które my przewieziemy? A on powiedział tak. Nikt nie chce płacić za przyjemności, które już skonsumował. Ale każdy zapłaci za przyjemność, którą ma wymalowaną przed oczami. I wiecie, i to dokładnie tak jest. Jeżeli my dostrzegamy, w czym wartość, jest to przed naszymi oczami postawione, to my po prostu tego chcemy. Mieliśmy taką rozmowę tydzień temu z Łukaszem, gadamy sobie o różnych nowinkach technicznych, w biurze jak jesteśmy, nasza męska rozrywka, no i premiera się zbliżała, iPhone'a 7. I tam zaczęliśmy rozmawiać tego, że to już teraz, i to chyba było w sobotę, było tak, czy w piątek ta premiera była, czy w środę, nie pamiętam, w środę chyba. Była iPhone'a 7 i wiedzieliśmy, Łukasz mówi, tak, musimy zebrać, ja mówię, musimy zebrać w kościele pieniądze na nowego iPhone'a dla pastora. Bo jak to jest, żeby pastor... kiedy premiera jest we wrześniu, żeby on w październiku nie miał iPhone'a, który miał premierę we wrześniu. Oczywiście to taki żart. Mi się ten nowy strasznie nie podoba. Nie ma wejścia słuchawkowego. Nie wiem, co oni zrobili. Mniejsza o to. Ale powiem wam, nie ma problemu, żeby płacić cenę, jeżeli ktoś widzi, że coś ma wartość. Wszyscy się tak reklamują. Zamień stare na nowe. Euro AGD w ostatnich tygodniach. Tak? Jeżeli wymalują tylko przed nami potrzebę i pokażą nam wartość tego, co nadchodzi, to my bardzo wiele zapłacimy za to. I teraz jest bardzo ciekawe, dzisiejsze fragmenty wszystkie są z Ewangelii. Nie ma żadnych z tak zwanego Starego Testamentu, nie ma żadnych z listów Pawła. Są wszystko wypowiedzi Jezusa. Jezus, kiedy nauczał swoich uczniów i kiedy nauczał tłumy, od razu szedł w stronę poruszenia tematu dostrzeżonej wartości jeżeli ktoś ma zapłacić cenę. I od razu zacznijmy, bo dzisiaj mamy ten chrzest, więc chcę to wszystko szybko powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Są dwie przypowieści. Jedna o skarbie ukrytym w roli, a druga o perle. Te dwa fragmenty mi się często mieszają i czasami pamiętałem, że jakaś perła była gdzieś zakopana, a to skarb był zakopany, a perła to było w drugiej przypowieści, ale one są krótkie i występują po sobie. Jezus mówi tak, Królestwo Niebios, tak? Kiedy my modlimy się, to jak się modlimy? Przyjdź Królestwo Twoje, tak? Nie nasze. Jezus powiedział, jeżeli będziecie szukali Królestwa Bożego, to wszystko inne będzie wam dodane. Więc Jezus teraz wyjaśnia, o co chodzi w królestwie, żebyśmy my właściwie się odnaleźli i właściwie podjęli ten taniec królestwa w swoim życiu. Taniec to jest coś takiego, żeby współpracować z wolą Bożą, żeby współpracować z naszym partnerem oblubieńcem, my jako oblubienica Kościół, żebyśmy sobie nie podeptali po palcach. Z drugiej strony, żebyś to nas żebyśmy się nauczyli tym cieszyć, a z innej strony, co jest modlitwą Jezusa, żeby inni patrzą na nas, jak my tańczymy, żeby zapragnęli tego tańca. To jest Królestwo Boże. I dlatego Bóg nas wzywa i zaprasza do współpracy, dlatego mówi do swoich uczniów, powiem wam, czym jest Królestwo Boże. I wielokrotnie nauczał Królestwie, żebyśmy my, Jego uczniowie, my, którzy wstępujemy w Jego ślady, nie żyli tak po prostu, jak Boże mam zarządzać moim życiem. Bo nasze życie jest niewiele warte i nie musimy nim zarządzać. To, co na tym świecie się liczy, to Królestwo Boże. A nasze życie zaczyna właściwie biec, kiedy my rozumiemy, czym jest Królestwo Boże i nasze życie zaprzęgamy do tego tańca Królestwa i zaczynamy z Bogiem współpracować w tym tańcu. Są zupełnie dwie różne perspektywy. Może się jeszcze chwilę tutaj zatrzymam. Ta pierwsza perspektywa naszej potrzeby to jest potrzeba ciągle konsumentów. Boże zbaw mnie, Boże uzdrów mnie, Boże wybacz mi, Boże popraw moją rodzinę, Boże popraw moje małżeństwo, Boże daj mi pieniądze, daj mi karierę, Boże potrzebuję lepszego kościoła, potrzebuję, żeby kościół wzrastał. Panie Boże, jako pastor modlę się, żeby wszyscy przyszli na czas na godzinę 11. To nie jest Królestwo Boże, to jest moje życie, które szuka rozwiązania bieżących problemów, żeby było tak jak ja chcę, bo tak jak ja chcę, jak będzie, to będzie fajnie. A kiedy mnie ostatnio raz mąż zabrał na randkę, a kiedy żona powiedziała mi ostatni raz dobre słowo, to jest cały czas moje życie, które przynoszę do Boga i mówię mu, Panie Jezu, to jest moje życie, proszę weź tu, weź to zrób coś. Uratuj, ginę. Tak, to jest królestwo i Bóg, czy Bóg tak nie odpowiada? Oczywiście odpowiada, Bóg jest dobry, Bóg przyjdzie, uzdrowi cię, wyleczy, zbawi twojego współmałżonka, sprowadzi pokutę na wszystkich twoich wrogów, jak będziesz wierny wystarczająco długo. Bóg to wszystko pozałatwia, ale nie to było pierwszą rzeczą, którą uczył Jezus. Pierwszą rzeczą, którą Jezus uczy przez wszystkie Ewangelie, to uczy Królestwa Bożego. Ja, Syn, Król, chcę panować przez mojego Ojca na ziemi. I ja was muszę nauczyć, czym jest Królestwo, żebyście wy tego samego Królestwa pragnęli i poddali się, żebyście już nie żyli dla samych siebie, ale żyli dla Boga. Żebyście głosili Ewangelię, żebyście uzdrawiali chorych, żebyście wypędzali demony. Żeby świat się wyludniał ze złodziei, grzeszników, a zaludniał niebianami, ludźmi, którzy chcą żyć dla Boga. I ja was czynię moimi współpracownikami Królestwa. I mówi, nie bójcie się, że was jest mało, bo ja przyszedłem dać wam swoje królestwo, którym nikt nie potrząchnie. Potrząsany będzie dom Boży, bo tak mówi słowo, że przychodzi potrząsanie dla domu Bożego, żeby się nie ostało to, co nie jest z niego, ale Królestwo Boże nigdy nie jest potrząśnięte, ponieważ to jest doskonała budowla, do której my wchodzimy, a nie którą tylko po prostu gdzieś tam próbujemy sklecić, tak jak to jest w przypadku Kościoła. Więc to jest nasze życie, taka perspektywa, to jest ciągle, Boże, weź coś zrób z moim życiem. I my tam potrafimy wrzucić najbardziej szczytne rzeczy. Nasze powołanie tam potrafimy wrzucić i mówić, Boże, niech to się kręci jakoś, ja tak wrzucam. Boże, no powołałeś mnie do zgłoszenia słowa, niech się te kazania jakoś kleją, no weź zrób. Zobacz, jak ludzie na mnie dzisiaj patrzyli w niedzielę. Albo panie, no po prostu przecież powołałeś mnie do tego, żebym był wstawiennikiem i modlił się. No czemu ludzie na modlitwę nie przychodzą? Boże, zrób coś. Powołałeś mnie do tamtego, żebym się zajmował ubogimi. No Boże, widzisz, że to wszystko się po prostu kupy nie trzyma. To ledwo jedzie. I wrzucamy tam najbardziej szczytne rzeczy. Nasze dzieci tam wrzucamy. Przynosimy do Boga. Boże, zajmij się naszymi dziećmi. Wszystko, co dla nas ważne. Czy Bóg nie odpowie? Odpowie, bo On powiedział. Kołańczącemu otworzą. Kto szuka, znajduje. Amen. Ale jest coś ponad to, jest inna perspektywa. Jest piękno Boga i piękno Bożego Królestwa. I jak ktoś nie pragnie Boga i Jego Królestwa, to znaczy, że nie dostrzegł Jego piękna. Dlatego ma obawy, żeby tam wejść. A tylko widzi koszty. Dobra. Więc jest drugi styl życia, to jest styl życia dla Królestwa. Wtedy ja przychodzę i mówię, Boże, oddaję się Tobie i będę czynił wszystko, co Ty chcesz. Używaj moich talentów, darów, umiejętności, moich silnych stron, słabych stron. W mojej słabości niech się doskonali Twoja moc, a moja moc niech będzie użyta dla Twojej chwały. Wszystko, moje słabości, moje siły, wszystko, moja rodzina, wszystko niech służy Tobie. Moje dzieci niech służą Tobie. My latamy z naszymi dziećmi i po prostu tu korepetycje, tu tenis, tu judo, tu dodatkowe lekcje języka angielskiego, żeby dziecko w tym świecie sobie jakoś poradziło i wyszło na ludzi. I Boże, i daj kasę na to, żebym wszystko to opłacił. A jak było w Starym Testamencie? Pierworodnego się przynosiło do Boga i oddawało się Bogu. Jak się chciało go dalej mieć w domu, to trzeba było złożyć ofiarę. Za syna, żeby mógł dalej pozostać w domu. I za Jezusa była taka ofiara złożona i został zabrany przez rodziców dalej i mógł w Nazarecie się wychowywać. To było podejście, że wszystko, co przychodzi na świat, włącznie z nami, należy do Boga. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Więc jeżeli my chcemy wejść w Boże rzeczy, to my musimy oddawać siebie i tracić po to, żeby zacząć tańczyć w tym królestwie. A nie, żeby królestwo stąpiło nam na nasze życie i po prostu wszystko poukładało na miejscu. Amen? Podoba wam się to? Nie podoba wam się. Niektórym się podoba. Niektórzy są zszokowani. Gdzie to kazanie się skończy? Powiem wam, będzie koniec kazania i już wszystkie domy będą sprzedane wasze. To tak radykalnie, żeby nie było. Nie, słuchajcie, nie ma problemu. Bóg mi wiele razy powiedział, głoś tylko to, co sam jesteś w stanie zrobić. A nie jestem w stanie domu sprzedać. Jak moja żona patrzy na mnie. Dobra. Dobra. Mateusza 13. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go. Odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, powiedzmy sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Czyli tę rolę, w której ten skarb był ukryty. Więc teraz Jezus mówi tak. Królestwo Boże ma ogromną wartość. Jeżeli chcesz tego królestwa, to będzie to ciebie kosztować wszystko. Czy jesteś gotów zapłacić wszystko? Czy ma dla ciebie królestwo taką wartość? Wiecie, religia to by powiedziała tak, sprzedawać mi wszystko. Sprzedawać to jest sprzedawać, sprzedawać. Nasza siostra bieda będzie w naszej rodzinie, zapraszamy ją, sprzedać wszystko. Nie, niekoniecznie tak. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sprzedać, jeżeli nie wiemy, że coś ma wartość. Wtedy po prostu popadamy w religijność. Dam więcej, dam więcej, dam więcej, dam więcej. I boli mnie. I czy to dokądś zmierza? Czy to ma sens? Ale jeżeli jest objawienie, a Duch Święty daje objawienie, to wtedy przychodzi chęć, żeby faktycznie wszystko oddać. Bo wtedy ja widzę, że to po prostu, że nic innego nie ma sensu. Amen? Więc Królestwo Boże przypomina skarb ukryty w roli. Więc teraz ty chcesz Królestwa Bożego? To słuchaj, musisz przerwać ten łańcuch po prostu biedy w swoim życiu pod tytułem Boże, pobłogosław moje życie. Jakoś zorganizuj mój kościół, moje powołanie, moją służbę, moje miejsce pracy, moją edukację, moje relacje z ludźmi. Boże, przecież to po prostu jedna wielka bida jest. Weź, stąp. I musimy przyjść w inny sposób i powiedzieć wszystko zapłacę, żeby tam być. Oddam wszystko, żeby tam być. Amen. W tym tygodniu taka myśl mi przyszła. Strasznie mi dźwięczała po głowie. Nie wiem, co z tym zrobić w ogóle z tą myślą. Strasznie mi wierci głowę. Jeżeli wszyscy żyją dla siebie, po pierwsze, jeżeli wszyscy żyją przede wszystkim dla siebie, to kto wreszcie odważy się i jako pierwszy zacznie żyć dla innych? To jest rewolucja. My narzekamy, że po prostu świat jest pełny egoistów. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Tam z tą myślą jestem bardzo zintegrowany. To po prostu mam objawione. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Więc muszę zacząć wreszcie myśleć o sobie, bo nikt o mnie nie będzie myślał. Jest jakieś tam w tym objawienie do rozwinięcia na innych wykładach dotyczących uzdrowienia wewnętrznego i zdrowia psychicznego. Ale nie jesteśmy na terapii, jesteśmy w Eklezji, w jego oblubienicy, w Bożym zgromadzeniu. Więc teraz czyli jesteś gotów zapłacić wszystko. Oddać wszystko. Zacząć tracić, bo wtedy będziesz zyskiwał. Jeżeli zaczniesz płacić za to, co w twoich oczach się okazuje być wartością. Wiecie, rozmawiałem też, taką zrobię kryptoreklamę trochę tego kazania, które będzie za tydzień. Rozmawiałem z Corim i on mówi, wiesz, nasze chrześcijaństwo współczesne jest zbudowane na obietnicy wiedzy. Jeżeli się dowiem i będę wiedział, to mi się poukłada. A on mówi, uczniostwo Chrystusowe jest oparte na posłuszeństwie. Tyle ci powiem, ile jesteś w stanie wykonać, bo cała reszta ci się na nic nie przyda. Ile będziesz chciał zastosować. Wiesz, i teraz, kiedy czytamy tutaj o tej wartości królestwa, to dokładnie tak jest. Można malować przed ludźmi niesamowite obrazy. Kto to będzie chciał brać, jeżeli nie będzie widział, że to ma wartość? Jak się robi licytację obrazów i chcesz być uczestnikiem licytacji obrazów w drogiej galerii, to żeby tam usiąść na krześle w środku i mieć wejściówkę i dostać plakietkę, to musisz wpłacić wadium, musisz wpłacić kasę, żeby zacząć brać udział w tej licytacji. Bo tak to by się wszyscy złazili włącznie ze złodziejami, żeby się gapić na te obrazy. A tam przychodzi elita grubych portfeli. Ludzi, którzy chcą te obrazy i gdzieś mają w głowie jakąś wiedzę, jakieś pojęcie, ile te obrazy naprawdę są warte. Teraz Bóg nam daje królestwo swoje. Czy my jesteśmy świadomi, ile to kosztuje? Czy jesteśmy gotowi za to płacić? Jeżeli będziemy widzieć, będziemy w stanie płacić. Wiecie, ja jestem doradcą małżeńskim od kilku lat i coraz lepiej mi się to rozwija, jestem coraz skuteczniejszy. Już potrafię zrobić coraz krótsze spotkanie, żeby już więcej nikt nie przyszedł. Nie, to taki pół żartem, pół serio, bo tak naprawdę to coraz więcej mi się też udaje, jeśli chodzi o naprawdę doprowadzenie ludzi do takiego miejsca upamiętania chyba. Bo wiecie, zobaczyłem coś takiego i też miałem, to jest też myśl z tego tygodnia. Mówię sobie tak, ja jestem mężem, już będzie w lutym 25 lat. W lutym będzie 25 lat, a 24 września moja mama będzie miała 50. rocznicę ślubu. Jak ten czas leci? A my będziemy mieć w lutym 25. Ja sobie myślę tak. Wyobraźmy sobie człowieka, który robi coś przez 25 lat i mu to wychodzi. Nie wiem, szewc, zegarmistrz, malarz pokojowy. Jakikolwiek zawód, który ktoś 25 lat pełni i zarabia regularnie pieniądze i z tego żyje. Powiedzcie mi, jaka jest szansa, żeby on przez 25 lat był partaczem? W poprzednim stroju oczywiście to było możliwe, bo czy się stoi, czy się leży, to się należy. I można było być i hutnikiem, i górnikiem, i po prostu przebimbać całe życie. I nie było siły, żeby zwolnić, i nie było siły, żeby nie zapłacić. Po prostu taki był układ. Teraz żyjemy trochę w innych czasach, normalnych, wróciliśmy do normalnego czasu. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś coś robił 25 lat i żeby mu się nie udało. Po prostu samo próbowanie powoduje, że się czegoś człowiek nauczy. A teraz ja spotykam się z ludźmi, którzy są kilkanaście lat w małżeństwie i wydaje się, że jeżeli są z tego dzieci, jeżeli jest z tego jakieś wspólne mieszkanie, dom, jest jakiś wspólny budżet, jakoś to się kręci i oni mi mówią, że oni nie potrafią sobie ze sobą poradzić i muszą się czegoś nauczyć, to ja chętnie tą wiedzę dam. Ale ja mam pytanie. Dlaczego przez tych kilkanaście lat coś nie zagrało? I powiem wam, mam tylko jedną odpowiedź. Tam jest głęboko skrywany egoizm i brak woli poświęcenia się dla drugiej strony. Bo gdyby była ta cząstka, ofiarowuje siebie, to oni by wzrastali. I tak naprawdę to nie jest taka lekcja teraz o małżeństwach czarne-białe, są świetne małżeństwa i są nędzne małżeństwa, bo jest cała gama szarości. Każdy jest na tej skali. Ja też z moją żoną też jesteśmy na tej skali gdzieś. Dla jednych jesteśmy na tej skali w super miejscu, dla innych, którzy nas przewyższają, jesteśmy w miejscu tacy sobie. I to jest tak. Ale powiem wam, za każdym razem myślę, że wiedza, poznanie jest absolutnie drugorzędna w stosunku do gotowości poświęcenia się. Miałem takie objawienie, miałem jakiś czas temu, kiedy akurat Iza miała wykłady z psychoanalizy i ktoś powiedział takie słowo, taki wykład na jej uczelni, powiedział, że jeżeli jeden z małżonków przejdzie psychoanalizę, a drugi nie przejdzie, to małżeństwo raczej na pewno się rozpadnie. Ja mówię, zaraz, ale jak to jest po prostu, że jeden przejdzie psychoanalizę? No chodzi o to, że ten, który przechodzi tą psychoanalizę, tak głęboko wnika i zaczyna widzieć swoje potrzeby z różnych perspektyw, swoje życie. I teraz, jeżeli zobaczysz, że ta druga osoba nie wchodzi z nią w ten taniec i nie zaczyna siebie też oceniać właściwie, z właściwej perspektywy widzieć związku, to ta, która to przeszła i widzi to, jej się po prostu odechciewa. Czyli o co jednak chodzi? Jednak chodzi o to, czy się chce. Czyli czy jest tam egoizm. Rozmawiałem z takim pastorem z północy Warszawy, który prowadzi wiele lat duszpasterstwo małżeńskie. Jako pastorze się go spytaliśmy, być może się powtarzam, bo to już akurat wam mówiłem. Spytaliśmy się jego pastorzy go, co jest nadzieją na terapię małżeńską, jeżeli przychodzą ludzie, którzy mają pokiełbaszone życie w tej dziedzinie. On mówi, jest tylko jedna rzecz. Trzeba zobaczyć, czy im się dalej chce. Jeżeli im się chce obydwojgu, to można z najgorszych rzeczy wyjść. Ale jeżeli się nie chce i przychodzą, no jak umiecie, to pomagajcie. To chociażby ich problemy były minimalne do pokonania, to ich nie pokonają. Bo kluczem jest gotowość na zapłacenie ceny w obliczu dostrzeżonej wartości, jaka z tego wynika, jeżeli ja w tą walkę wejdę. Dobrze. Więc to była pierwsza przypowieść. Człowiek, który znalazł skarb, sprzeda wszystko, żeby nabyć ziemię, w której ten skarb leży. Sprzeda wszystko. Druga przypowieść, zaraz potem, 45 wiersz. Pierwsza przypowieść miała jeden werset, 44, Mateusza 13:44. Druga przypowieść ma dwa wersety, 13:45-46. Królestwo niebios przypomina kupca poszukującego pięknych pereł. Więc teraz to on już w ogóle mówi, że Królestwo Boże przypomina człowieka, który po prostu jest koneserem, jest po prostu fachowcem, jest po prostu znawcą, jest marszantem, jest po prostu, nie wiem, kuratorem, nie wiem, jak tam. Po prostu to jest człowiek, który po prostu byle czego nie kupi, bo się zna. To jest tak jak ktoś, kto jest, wiesz, jakby ktoś mi chciał sprzedać diamenty, to jestem bezradny, bo ja nie rozróżnię szkła od diamentu. Jeszcze plastik mi dołożą i nie wiem, które plastikowe, które szklane, które prawdziwe. To jest problem. Fachowiec, nie potrzeba mu wiele, żeby on tylko rzuci okiem. Jeżeli Jezus mówi tutaj, że Królestwo Boże przypomina kupca poszukującego pięknych pereł, to znaczy, że on na swojej drodze znajduje wiele różnych pereł. Ale nie wszystkie są piękne. O pięknie mówiłem przez 2 tygodnie w Kościele. O pięknie Boga i pięknie naszym w obliczu Boga. Więc co taki człowiek robi? Gdy znalazł jedną taką perłę, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Znowuż jest to samo. Dostrzeżenie wartości i gotowość na poświęcenie wszystkiego, żeby ta wartość była moją wartością. Żeby ona była w moim życiu. Czy chcemy pięknego życia? Chcemy. Możesz je mieć. Będziesz płacił. Czy chcesz zapłacić wszystko, żeby mieć to piękne życie? Jak ewangelizujemy, to mówimy tak. Jezus da ci swoje życie, ale oddaj mu swoje życie. I na tyle, na ile my oddajemy Bogu życie, na tyle je otrzymujemy. Pewnego razu Jezus siedział w domu celników, jakiś faryzeusz miał wielkie pretensje i powiedział, jak to jest po prostu, jak to jest, że po prostu tymi grzesznikami, tu po prostu, co jest, o co tu chodzi? A on powiedział mu przypowieść, człowieku, któremu darowano wielki dług. I on powiedział, kto bardziej miłuje, ten, któremu wiele darowano, temu, któremu niewiele. Oczywiście, ten, któremu wiele darowano. Jezus we wszystkich swoich mowach wszystko sprowadza do obliczenia wartości. Teraz jeżeli człowiek przychodzi, się nawraca i mówi, moje życie jest beznadziejne, po prostu nic nie, ja chcę wszystko zmienić, ja chcę po prostu, gdzie mam się modlić, w którą stronę świata, powiedzcie tylko, ja będę się modlił, kto jest tym Bogiem, jak Go nazywać i co trzeba robić w waszej religii, ja wszystko zrobię, bo ja po prostu jestem skończony. I my mówimy i on to robi. Człowiek nawraca się i on już pełnymi garściami to królestwo zgarnia. Dlaczego? Bo wszystko zostawił. Bo nic nie chce. Człowiek, który trochę zostawił, trochę zgarnia. Tego królestwa. Im bardziej zdesperowany, tym więcej zgarnia. Bo dostrzega wartość. I dostrzega miejsce, w którym sam był. Więc sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Słuchajcie, Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy w ten sposób patrzyli na swoje życie. Nie jak ludzie, których Bóg błogosławi po prostu w ten sposób, że Panie, weź moje sprawy pozałatwiaj, ale przychodzą i mówią, Boże, chcesz być uczestnikiem Twojego dzieła, wszystkiego, co czynisz na ziemi. Chcę w tym być. Chcę być uczestnikiem przebudzenia, reformacji, przemiany mojego narodu. Chcę być tym, kim Ty chcesz, żebym był, bo mnie jakoś wykształciłeś, jakoś mnie przygotowałeś, wyposażyłeś. Mam pewne dary, pewnych darów nie mam. Ja po prostu zrobię wszystko, co Ty chcesz. I wtedy nagle jest bum! I przychodzi bogactwo. Dobrze. To był wstęp. Pierwsza wartość, którą potrzebujemy dostrzec bezwzględnie. Są tylko trzy takie wartości, które dzisiaj mam. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. A gdy wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, Łukasza 10:38, która miała na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Martwo, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która nie będzie jej zabrana. I można podejść tak. Jeżeli to jest Twoje życie, to tu musi się zawierać również modlitwa. Jeżeli to ma być pobłogosławione. Więc pastor wysyła SMS-y, modlcie się. Pastor wysyła SMS-y, przyjdźcie na modlitwę. Albo ile czytasz Biblii? My sami sobie też te prawa, zakony nakładamy, żeby to nasze życie było tym chrześcijańskim, pobożnym życiem, bo jakoś to się musi wyrażać. Ale wiesz, człowiek, który rozumie, o co chodzi w królestwie i że w królestwie chodzi o króla, to on po prostu wszystko zostawi, żeby z tym królem być i żeby słuchać jego słowa. I nie będzie tam trzeba po prostu stosować namawianek ewangelicznych albo poganianek przy pomocy prawa i religii, żeby człowieka tam umieścić, tylko on widząc to powie, nie ma nic wartościowszego. Wiecie, my musimy obudzić się do tego i zobaczyć, czy my tu będziemy na zawsze na tej ziemi, czy my za chwilę już nas tu nie będzie. Bo jeżeli za chwilę nas tu nie będzie, to żyjmy tutaj tak, jakby była wieczność. I szukajmy piękna Pana. Jeżeli ktoś mówi, modlitwa jest nudna, to znaczy, że nie za wiele od Niego wyciśniemy tych kosztów związanych z modlitwą, ponieważ On nie dostrzega wartości modlitwy i czasu spędzonego z Panem. To co my Mu zrobimy? My módl się, bo tak Biblia każe, bo są takie zakonnite, co się tak całe życie nawet modlą. I pastor też się modli, i ty też się modl. I po prostu to jest takie... To jest droga donikąd, jest bardzo krótkodystansowe. Dopiero człowiek, który zasmakował Boga i wie, że nie ma nic. Boże, nie ma nic. To wszystko, co w tym świecie, to po prostu przemija. To są rzeczy, które są nieistotne, które nie mają wartości, które po prostu cyk i za chwilę ich nie ma. I to jest to, co Duch Święty chce zrobić w naszych sercach. I kiedy to robi, to my możemy natychmiast tam wskakiwać, jeżeli dociera to do nas. I wtedy musimy płacić całą cenę, żeby tam być. Jeżeli to dostrzegamy. Współpracować z Bogiem. On jest źródłem wiary, i oczekuje od nas, że wydamy owoc wierności w tej wierze. Potrzeba jednego, powiedział Jezus do Marty. Jednego. To jest właśnie społeczność z Panem. Pan. O Pana chodzi w królestwie. Czy Pan dla ciebie się liczy? Dla wielu z nas, przykro to mówić, ale tak to jest. Jak z tym dowcipem teraz we wrześniu leciały, że musisz iść do szkoły, bo jest 1 września. Ale ja nie chcę. No ale musisz, bo jesteś tam nauczycielem. Niestety, ja też wiele razy idę tak do kościoła. Nie chce mi się. Marku, jesteś tam pastorem. Wiesz, wiele rzeczy nam ułatwia nasze życie i ustawienie życia. I chwała Bogu, bo nawet słowo mówi, I też jest ten werset w Księdze Przypowieści. Przeczytam wam. Przypowieści Salomona 16:26. Głód robotnika pomaga mu przy pracy, bo jego usta go pobudzają. Więc wiele rzeczy robimy w tym życiu, bo po prostu, no bo by się świat zawalił, no. Idę do kościoła, bo żona chodzi, no. Jak ja nie będę chodził, no to będzie jakaś klęska, no muszę chodzić, obiecałem. Mój tata obiecał mamie, że będzie chodził przez całe życie z nią do kościoła i dotrzymał słowa do samego końca. Na pogrzeb też był w kościele. Mojego taty, mama z nim była. I on z mamą. I po prostu, więc pewnie, że dzieci wyślę do szkoły, no bo jak nie wypełnię obowiązku edukacyjnego, to mi dzieci zabiorą. A przede wszystkim będę jadł, bo chcę mieć pełny brzuch i dzisiaj nic nie jadłem i chcę się kawy napić. I oj, napiłbym się dzisiaj takiej dobrej kawy. Moja żona była na zakupach, ostatnio kupiła kawę i mówi, Marek, może byśmy taką kupowali w ziarnkach. Ja słyszałam, ja piłam parę razy, to zupełnie inaczej pachnie. Ja mówię, ona jest droższa. No. I trzeba kupić młynek do kawy, bo nie mamy. Wiesz, młynek to kosztuje jak pół kilo dobrej kawy. I tak zapragnęliśmy. I prawdopodobnie wkrótce będzie młynek i kawa ziarnista u nas w domu. Dlaczego? No bo objawienie. Bo objawienie wartości, to jest zupełnie inny klimat. Moje dzieci przychodzą, mówią, tato, kup taki ekspres. Ja mówię, jaki? Zobacz, tu na Allegro taki ekspres sprzedają. Ty nie widziałeś jeszcze taki. Ja patrzę, a tu taka rączka. Taki kapturek, z rączki wyciąga się taka pompka. Facet odkręca termosik, zalewa, pompuje pompką do iluś tam barów. Naciskasz guziszek i świeżutkie, pachnące espresso gorące. I gościu siedzi w górach i wyjął to z plecaka. Ja mówię, wow. Patrzę, 600 zł. Rozumiesz? Jezus do nas o tym mówi. Czego nam potrzeba? Co ma wartość? On mówi do Marty, jednego ci trzeba. Czy ty dostrzegasz tego wartość? Bez Boga jesteś zero, donikąd to nie zmierza i to nie ma kompletnie sensu. Czy ty Boga pragniesz? Czy ty Boga pragniesz w swoim życiu? Czy chcesz Jego samego dla Niego samego? Przychodzą ludzie, to też a propos małżeństw, z nim się sypie. Czasami to są takie sytuacje, że tylko z jedną osobą ma okazję się spotkać, bo druga już w ogóle nie chce. Jest to już w ogóle takie, już prawie nie można nic zrobić. Ja wtedy zadaję jedno pytanie tej osobie. Ja mówię, dobrze, będziemy się bić, spróbujemy się bić, modlić się, pozałatwiać sprawy, podkręcać błędy. Może są jakieś rzeczy, może, kto wie, będzie jak będzie, nie wiem. Nie daję żadnych gwarancji. Chcesz się bić, tak. To pierwsze pytanie, jakie zadaję. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa do końca życia być sam, sama i żyć z Bogiem i tylko dla Boga? Ja się pytam, a dlaczego takie stawianie sprawy? Dlaczego, co to ma życie z Bogiem? Co to ma życie z Bogiem wspólnego? To ma fundamentalne. Dlaczego? Bo jeżeli ja będę się bił o moje małżeństwo pod warunkiem, że ono ocaleje, to ja nie dam 100%. Dopiero kiedy wiem, że dam wszystko, nawet jeżeli sam będę zniszczony, zmiażdżony i totalnie podłożony, to dopiero wtedy może wygram. A żeby to zrobić, ja potrzebuję Pana w moim życiu. I powiem wam, to jest akurat dobre świadectwo, tu się mogę pochwalić, bo są tacy ludzie, którzy zastosowali tą radę i w ten sposób poszli. Jedna osoba nie chciała, druga chciała i ta, która chciała małżeństwa, powiedziała, będę żyć sam, będę żyła sama do czasu. Nie wiem, ile. Czy będziesz kochał Boga? Czy będziesz kochała Boga bez względu na wszystko? Czy będziesz kochał Boga, jak dzieci nie będą twoje kochać Boga? Jak nikt nie będzie kochać Boga, wiesz. To jest właśnie to. Potrzeba jednego. I Maria siedziała u stóp Jezusa, słuchała Jego słów i miała z Nim relację. Dzisiaj nazywany w kościach ewangelicznym cichym czasem z Panem. Ale cicho nie było, bo był cały tłum ludzi i Jezus gadał ciągle. Ale to był jej cichy czas z Panem, to miało wartość. To jest pierwsza rzecz. Druga wartość. Już się zbliżam do końca. Łukasza 15. Od samego początku. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus powiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie z radością, wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazła się moja zgubiona owca. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo kobieta, to jest ciąg dalszy, cały czas tej samej historii, albo kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Więc druga wartość, o której mówi Jezus, ja dla przykładu, bo można o wielu rzeczach, Jezus praktycznie, Żyd Jezus nauczający swoich braci Żydów, nie przyszedł do innych plemion, przyszedł do narodu izraelskiego, on mówi tak, jak my myślimy po prostu. Nie tak, jak Żydzi myślą, to jest antysemityzm. On mówi tak, jak my myślimy, Jezus mówi. On mówi po prostu, przelicza na wartość. I on mówi, to jest sprawa oczywista. Teraz czy dla nas w naszym życiu, czy my chcemy radości w Królestwie Bożym? Jaką wartość ma radość Królestwa Bożego? Jaką wartość ma radość, która jest w niebie, z tego, co się dzieje na ziemi? Jest powiedziane, że nic nie przewyższa radości w niebie, jak to, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Więc teraz dla nas ci ludzie powinni postanowić największą wartość. Relacja z nimi. Robienie tego, co robił Jezus. Przesiadywanie w ich domach. Rozmawianie z nimi. Okazywanie miłości i szukanie po prostu ścieżki, którą Duch Święty może pokazać. Super to jest. Wiesz, i to jest po prostu piękne, bo... Przepraszam. Dzisiaj mnie suszy. Sushi. I to jest piękne, ponieważ... Zapomniałem. Dobrze, ostatnia wartość. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Zwróci się też do tego, który go zaprosił. Gdy urządza uroczysty obiad lub kolację, nie zaprasza jedynie przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemniają się i w ten sposób będziesz miał zapłatę. Przeciwnie, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Amen. A później w Mateusza, możecie sobie zapisać, Mateusza 25, 40 i 45, Jezus mówi: co uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich? To mnie uczyniliście. Więc teraz w Królestwie Bożym Bóg patrzy i Bóg, dla Niego wartość mają ci, którzy są w głębokiej potrzebie. I tu jest powiedziane, że otrzymują zapłatę ci, którzy dostrzegają tego wartość. Ale oczywiście też ponoszą koszt, no bo urządź teraz przyjęcie. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy są po swoim weselu. Nie wiem, jak tam, Madzia, u was. Jesteście po weselu. Nie wiem, jak tam u was jest. No, jest fajnie, a nie wiesz, co ja chcę powiedzieć. Ale rozmawiam z ludźmi po weselu. Jedni mówią, zwróciło się. A drudzy mówią, dołożyliśmy. Bardzo się uśmialiście. No to już możecie wyciągać jakieś wnioski, widzicie. Ale i tak, każdy, kto organizuje swoje wesele, on po prostu, każdy jest gotów się przeliczyć, no bo chce mieć tych ludzi, po prostu tych przyjaciół, tych znajomych, tą rodzinę i chce, żeby fajnie było, bo ślub się tylko bierze raz w życiu, no. Amen. I teraz Jezus po prostu mówi dokładnie to samo, mówi po prostu, jeżeli chcesz otrzymać swoją zapłatę, jeżeli masz, to ponieś koszt i organizuj imprezę, na której inni będą się bawić. A nie szukaj tylko wydarzeń na Facebooku, gdzie ktoś coś organizuje, żeby się przyłączyć. Ty organizuj. Organizuj dla takich, którzy dla ciebie nie zorganizują. Co tam u znajomych na Facebooku? Gdzie tu można dzisiaj na Krzywy Ryjek się wpakować w sobotę wieczór? Ty po prostu zrób imprezę i ty zaproś do siebie. No ale wiesz, no trzeba posprzątać. Boże, trzeba posprzątać. No. Trzeba kupić jedzenie, trzeba ugotować. Znowu przyjdą do siedzieć do późna. Ludzie to wyczucia nie mają. Nie, dzisiaj nie mogę, bo jutro jest ciężki dzień. Jezus nie mówi tylko o uczcie oczywiście. Mówił o wszystkim. Mówił o poświęconym czasu, który ktoś nie może ci zwrócić. Amen. Nie mówił o miłości haczyk, że ja pomagam tym, którzy mi później pomogą. Tylko przyjmuję każdego bez względu na to, w jakich tarapatach jest. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. A odpłata jest. Halleluja. I to by było tyle. Halleluja. Powstańmy. Także powiem wam, to jest po prostu ten wartościowsze i koszt. Powiem wam, ten temat leży w samym sercu Ewangelii po prostu. Bo tu chodzi o nasze życie. Nie chodzi o to, Panie, chcę się bardziej rozwinąć w moich darach i w moim duchowym życiu. Po co? Po co? Po co? My tyle już mamy, że najwyższy czas, żebyśmy coś z tym, co mamy, zrobili. Żebyśmy tym, czym mamy, zaczęli płacić za to, co chcemy mieć. Bo mamy tak wiele i Bóg mówi, teraz zapłać, rozdaj wszystko, co masz, żeby mieć więcej. Tak wiele ci dałem. Dlaczego nie chcesz oddać tego, żeby mieć więcej? Ja niewiele rzeczy potrafię w życiu. Wiele rzeczy robię w moim życiu na srebrną taśmę klejącą. Moja żona już wie, że jak coś zaczynam robić i po prostu widzi taśmę w moim ręku, to już mówi, dobrze, będzie dobrze, Marek, będzie dobrze, działaj. Wczoraj cerowałem siatkę w płocie, bo pies nam wyszedł po prostu. I musiałem cerować jak skarpet. Wiesz, ja niewiele rzeczy umiem robić w moim życiu, ale umiem gadać. Potwierdzacie. I teraz słuchajcie. I teraz spotkałem się z człowiekiem i on do mnie mówi, Marek, świetnie gadasz, ale by trzeba kilka rzeczy zmienić. Ja po prostu jestem w szoku. Jeśli ja nie będę sobą, to kto będzie mną? Słuchaj, co ja mam zmienić? Co ja z tego będę miał? Jaka w tym wartość? A on mówi, jak ty gębę rozdziawisz, to narody klękają. Ty musisz po prostu poprawić kilka rzeczy, bo ten kraj potrzebuje Ewangelii. No i co ja mam zrobić teraz? Co ja mam zrobić? Na szarą taśmę. Co ja chcę zrobić teraz? Ja teraz to wszystko, co mam, cały mój warsztat, z czego się dorobiłem, te rzeczy, które mnie rajcują w moich własnych kazaniach, muszę oddać do remanentu, pozwolić Panu tego Królestwa, żeby powiedział, to zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy. Dobrze idzie, to zostawiamy. To zabieramy. Dobrze. A to modyfikujemy. Nie wiem. Wiecie, prawda jest taka, że najwięcej kosztują te rzeczy, które wymagają zmiany. Bo my od razu pytam się, a dlaczego to zmienię? Czy to źle było? Wiecie, ludzie co jakiś czas trafiają, nowi ludzie do kościoła i mówią, słuchajcie, to jest taki dobry kościół, to jest taki fajny kościół. On jest po prostu taki ambitny, tak mało ludzi, a tak dużo chce zrobić. Po prostu sami siebie rozwalamy tymi pomysłami, po prostu nie jesteśmy w stanie. Ale ci powiem, my jeszcze nie zaczęliśmy płacić. Bo my mówimy tak, i ja mówię, słuchaj, jakie te zmiany w zborze? Ludzie przychodzą, bo mnie lubią. Lubią kazanie, poza tym przyzwyczaili się do siebie. Po co im nowi znajomi? I tak nie ogarniają tych, którzy mają. Po co to lądować w jakimś innym gronie nieznanych ludzi? Więc już może się nic do końca życia nie zmieniać. Teraz powiedz takim ludziom, słuchajcie, zróbmy wszystko od nowa. Zróbmy lepiej. Zróbmy inaczej. Zdobądźmy ten świat. Magda nie jest częścią drogi, więc radośnie pokrzykuje. Wtedy jest po prostu pierwsze pytanie. Ale co my z tego będziemy mieli? Jaką to ma wartość? Czy to w ogóle ma sens? Czy to nas gdzieś zaprowadzi? Stary, no... Wiecie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Czasami sobie myślę, że większość rzeczy otrzymamy przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, jak powiedział Jezus. I po prostu my musimy sami zobaczyć i mieć objawienie, no. Ja myślałem, że będę pastorem i że będą mnie ludzie kochali. I kochają. Ale nie wszyscy. Wszyscy ludzie kochają sprzedawcę lodów. Jak Mark Gungor ostatnio powiedział, Mark Gungor na Facebooku. Jak chcesz, żeby cię wszyscy ludzie lubili, to sprzedawaj lody. A nie zostawaj pastorem. Gdzieś jest coś zawsze. Halleluja! Podnieś swoje ręce do Boga. Powiedz, Ojcze, oddaję się Tobie. Ojcze, oddaję się zmianom. Namaść moje oczy, żebym widział wartość, prawdziwą perłę, skarb Ciebie, żebym rozróżniał wartościowe od wartościowszego. Chcę tańczyć w Twoim królestwie. Chcę cieszyć się tym. I chcę, żeby inni to widzieli. Chcę sprzedać wszystko, żeby mieć wszystko. Mieć Ciebie. Namaść moje oczy, abym nie był ślepy i był gotowy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.